W The Elder Scrolls V Skyrim, grze fantasy z 2011 roku, natrafić można na niepozorną, choć szalenie interesującą misję poboczną. Jest ona czysto opcjonalna, gracz nie musi jej wykonywać, nie należy ona do żadnego dłuższego łańcucha zadań, nie dostarcza żadnych kluczowych informacji o wątku głównym ani którymkolwiek z istotniejszych wątków pobocznych. A nagrodą za jej ukończenie nie jest żaden unikalny artefakt, jedynie niespecjalnie wysoka suma pieniędzy. Tym niemniej, jest to zadanie, o którym fani gry dyskutują do dnia dzisiejszego. Porozmawiajmy o tym. Aha, i spoilery, nie tylko do Skyrima, ale też do kilku innych tekstów kultury, których tytuły możecie zobaczyć teraz na ekranie. Przepraszam, ale w tym wypadku inaczej się nie da. Zadanie Pomoc w potrzebie rozpocząć można tuż po zabiciu pierwszego smoka. Gracz wraca do Białej Grani, miasta położonego w samym centrum prowincji Skyrim, i tuż przy bramie głównej natyka się na grupkę redgardzkich najemników kłócących się ze strażą miejską. Informują oni gracza, że poszukują uciekinierki, która prawdopodobnie ukrywa się gdzieś w mieście, a którą chcą z bliżej niesprecyzowanych powodów schwytać. Jeśli gracz zdecyduje się zbadać sprawę, prędzej czy później trafi do gospody podchorągwianą klaczą, gdzie natknie się na redgardzką kobietę imieniem Sadia. To właśnie jej szukają najemnicy. W trakcie rozmowy Sadia ujawnia graczowi, że jest szlachcianką z Hammerfell, skąd musiała uciec przed grupką zabójców wynajętych przez Aldmerskie Dominium, które chce jej śmierci. Sadia, której prawdziwe imię brzmi Iman, ale dla uproszczenia będę nazywał ją Sadią, prosi gracza o pomoc w pozbyciu się zagrożenia. Jeśli gracz zgodzi się jej pomóc, po niedługim śledztwie i przebiciu się przez jaskinię pełną bandytów, będzie miał szansę porozmawiać z dowódcą najemników, mężczyzną imieniem Kematu. Jeśli skorzysta z tej szansy, Kematu przedstawi mu inną wersję wydarzeń. Według jego zeznań Sadia kłamie. To ona jest agentką Aldmerskiego Dominium, która zdradziła swoją ojczyznę i pomogła Dominium podbić jedno z miast Hammerfell. Inne rody szlacheckie dowiedziały się o tym i wynajęły Kematu oraz jego ludzi, by schwytali Sadię i sprowadzili ją z powrotem do ojczyzny, by postawić ją przed obliczem sprawiedliwości. Zadanie można rozwiązać na kilka sposobów. Gracz może sprzymierzyć się z Kematu i wywabić Sadię poza miasto, gdzie zostanie pojmana przez najemników. Z drugiej strony, gracz może pomóc Sadii i uśmiercić Kematu oraz jego ludzi. Tak czy inaczej, zadanie zostanie oznakowane jako zakończone, a gracz zarobi 500 septimów. Pozostaje jednak pytanie: kto kłamał, a kto mówił prawdę? Sadia czy Kematu? Każde z nich opowiedziało graczowi inną wersję wydarzeń, a obie wzajemnie się wykluczają. Sadia jest albo zdrajczynią swojej ojczyzny, pracującą z Elfim Imperium, albo patriotką, ściganą na rozkaz tego Elfiego Imperium. Kematu jest albo honorowym wojownikiem, który chce doprowadzić do ukarania zdrajczyni, albo sam jest zdrajcą, ścigającym niewinną kobietę na rozkaz i za pieniądze obcego mocarstwa. Obie historie nie kleją się w jedną spójną całość. Któraś z nich musi być kłamstwem. No dobrze, ale która? To dość istotna kwestia, przynajmniej dla graczy lubiących nieco głębsze wejście w świat przedstawiony. Jeśli uwierzymy Kematu i pomożemy mu schwytać uciekinierkę, istnieje szansa, że skazaliśmy na śmierć niewinną kobietę, która prawdopodobnie walczyła o dobro swojej ojczyzny. Jeśli uwierzymy Sadii i zabijemy Kematu oraz jego ludzi, być może właśnie pomogliśmy uniknąć sprawiedliwości kobiecie odpowiedzialnej za śmierć wielu osób, zdradę swojej ojczyzny oraz współpracę z autorytarnym imperium. Niewykluczone zresztą, że oboje kłamią i ich konflikt dotyczy czegoś zupełnie innego. Po prostu każdy z nich na własny sposób próbuje manipulować postacią gracza, by osiągnąć własny cel. Odpowiedź brzmi: nie wiemy. Ani w trakcie wykonywania tego zadania, ani po jego zakończeniu, nigdy nie dostajemy żadnej informacji o tym, jak naprawdę wyglądała ta sprawa. W grze nie ma żadnej postaci, która dostarczyłaby nam wiarygodnych informacji o tym, kto mówił prawdę. Nie znajdziemy żadnego listu ani żadnych jednoznacznych dowodów winy lub niewinności Sadii. Gra rozgrywa się jedynie w prowincji Skyrim, więc nie możemy udać się do Hammerfell, odwiedzić rzekomo podbitego miasta ani porozmawiać ze szlachcicami, którzy rzekomo wynajęli Kematu. Żadna z postaci zamieszanych w to zadanie, z którymi możemy porozmawiać na ten temat, nie jest specjalnie wiarygodna. Obie natomiast mają interes w okłamywaniu gracza, ale równie dobrze, która z nich może mówić prawdę. Gracz, podejmując decyzję, zmuszony jest operować na niepełnych i niepotwierdzonych informacjach, które, nawet jeśli mają w sobie ziarno prawdy, prawdopodobnie są kłamstwem. A gracz nie ma możliwości jednoznacznej weryfikacji, które informacje są prawdziwe, o ile którekolwiek i w jakim stopniu. całe uniwersum The Elder Scrolls zbudowane jest w taki sposób.
Już tego stania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda?
Okej, zatrzymajmy się tu na moment i porozmawiajmy o konkretach. Niewiarygodny narrator to termin wymyślony w latach 60. przez amerykańskiego krytyka literackiego Wayna C. Buffa, po raz pierwszy użyty w jego książce The Rhetoric of Fiction. Termin ten oznacza, najprościej rzecz ujmując, sytuację, w której narrator tekstu nie dostarcza nam wiarygodnych informacji. Narrator w literaturze pełni dość istotną rolę, ponieważ w całości odpowiedzialny jest za budowanie świata przedstawionego w naszych głowach. Pokazuje nam, co postacie widzą, co myślą, jak się czują, informuje nas o tym, w jaki sposób funkcjonuje świat przedstawiony oraz dostarcza nam kontekstów potrzebnych do zrozumienia tego, co się dzieje na kartach książki. Niewiarygodny narrator, jak sama nazwa wskazuje, dostarcza nam informacji, które osoba czytająca może i powinna kwestionować oraz podchodzić do nich z nieufnością, ponieważ źródło tych informacji z takich albo innych względów nie jest godne zaufania. W fikcji literackiej odbywa się to niemal wyłącznie za pomocą narratora pierwszoosobowego, czyli takiego, który jest jednocześnie postacią istniejącą w świecie przedstawionym i który dostarcza nam własnej indywidualnej perspektywy wydarzeń. Nie jest wszechwiedzącym, wszechobecnym obserwatorem, który zna wszystkie fakty i myśli bohaterów jak trzecioosobowy narrator, a po prostu jedną z postaci, która interpretuje zaobserwowane wydarzenia i przekazuje nam je z własnego punktu widzenia, często wzbogaconego o osobiste przemyślenia i obserwacje. A to może otworzyć interesujące pole do interpretacji. Przypuśćmy, że pierwszoosobowym narratorem jest małe dziecko, które opisuje wydarzenia z własnej, bardzo uproszczonej i infantylnej perspektywy, często nie rozumiejąc znaczenia rzeczy, które dzieją się wokół niego i opisując je w naiwny sposób, albo gdy narrację prowadzi osoba z zaburzeniami lub znajdująca się pod wpływem narkotyków lub innych środków modyfikujących postrzeganie rzeczywistości, albo gdy narrator jest po prostu osobą niegodną zaufania, notorycznym kłamcą lub manipulatorem. Albo kimś, kto ma interes w przedstawianiu historii w korzystny dla siebie sposób. Można się zresztą upierać, że każdy narrator pierwszoosobowy jest w jakimś stopniu niewiarygodny, bo zawsze dostarcza nam własnych interpretacji rzeczywistości wokół niego, a nie obiektywnych, niepodważalnych stanowisk o świecie przedstawionym. Inną sprawą są narratorzy trzecioosobowi, którzy z zasady, nie pozbawionej oczywiście wyjątków, ale z zasady, są wiarygodni. Buff wprowadza tu rozróżnienie narratora ukształtowanego dramatycznie i narratora nieukształtowanego dramatycznie. Ten drugi jest po prostu dostarczycielem suchych, obiektywnych faktów. Czytelnik traktuje go jedynie jako bezosobowego przewodnika po świecie przedstawionym. Ten pierwszy, narrator ukształtowany dramatycznie, robi dokładnie to samo, ale poza tym ma również zauważalną osobowość. Potrafi zażartować, być złośliwy. Jeśli kiedykolwiek czytaliście cokolwiek Andrzeja Sapkowskiego albo Terego Pratchetta, prawdopodobnie wiecie już, o czym mówię. Taki narrator nadal jest obiektywnym źródłem informacji, ale dostarcza ich w nieco barwniejszy sposób. Dodatkowo, Buff zauważa, że jeśli zdefiniujemy narratora jako kogoś, kto przekazuje nam informacje o świecie przedstawionym, to w pewnym sensie każda postać w dziele literackim jest narratorem, bo każdy dialog, szczególnie opisujący jakąś sytuację, osobę albo miejsce, dostarcza nam takich informacji.
Powinniśmy pamiętać, że często ukształtowany dramatycznie narrator nie jest wyraźnie oznaczony jako narrator. W pewnym znaczeniu narrację prowadzi każda wypowiedź, każdy gest. W większości utworów występują narratorzy utajeni, którzy choć na pozór spełniają tylko swe role powieściowe, mają w istocie zakomunikować słuchaczom to, co powinni wiedzieć.
Zapamiętajcie to, bo wrócimy do tej kwestii. Sposobów, w jaki możemy podzielić narratorów na różne typy i podtypy, jest zresztą znacznie więcej, ale na razie zatrzymajmy się w tym miejscu. Zainteresowane osoby zapraszam do opisu tego wideo eseju, znajdziecie tam więcej informacji na ten temat. No dobrze, do tej pory rozmawialiśmy wyłącznie o literaturze, ale wszystkie inne media również muszą dostarczać swoim odbiorcom informacji o bohaterach, wydarzeniach i świecie przedstawionym, a najczęściej nie posiadają tradycyjnego narratora. W mediach wizualnych, takich jak filmy i seriale, narracja dostarczana jest nam przeważnie za pomocą oka kamery, pokazującego nam istotne dla opowiadanej historii rzeczy. W komiksach, jeśli nie mają one literackiego narratora, a niektóre, szczególnie te nieco starsze, czasami mają, narracji dostarczają nam rysunki. W słuchowiskach głosy i udźwiękowienie. Wszystkie te media korzystają również z tego, co fachowo nazywa się ekspozycją przez dialog. Oznacza ono pisanie dialogów postaci w taki sposób, by równocześnie przekazywały one odbiorcom kluczowe informacje. Na przykład wyobraźcie sobie scenę, w której spotykają się dwie osoby. Jedna mówi: słyszałeś? Adam 2 dni temu wyszedł z aresztu. Druga odpowiada jej: nie miałem pojęcia, że kary za kradzież luksusowego samochodu, w dodatku burmistrzowi miasta, są aż tak niskie. Minęło ile? 2 miesiące? Na co pierwsza odpowiada: 3,5. No cóż, przypuszczam, że jeśli jest się synem najbogatszego człowieka w mieście, prawo ci nie dotyczy. Nawet bez tradycyjnego narratora, odbiorca dowiaduje się z takiej rozmowy wielu rzeczy o tym, kim jest Adam, jaka jest jego historia, ma już jakieś pojęcie o jego charakterze i sytuacji życiowej. Obie postacie prowadzące ten dialog są właśnie takimi utajonymi narratorami, o których pisał Buff w przytoczonym wcześniej cytacie. Naprawdę zdolni pisarze i scenarzyści są w stanie bardzo naturalnie używać ekspozycji przez dialog, by przekazywać odbiorcom istotne informacje. Okej, teraz możemy wrócić do Skyrima. Zarówno Sadia, jak i Kematu są narratorami ukrytymi. Dostarczają nam informacji o świecie przedstawionym i fabule, w której równocześnie sami uczestniczą. Oboje są również niewiarygodnymi narratorami. Jak już mówiłem, co najmniej jedno z nich, a może i oboje, ma interes w okłamywaniu gracza. A my nie wiemy, które. Samo w sobie nie jest to niczym unikalnym. Pisarze i scenarzyści często wykorzystywali niewiarygodnych narratorów celem wprowadzenia w błąd odbiorcy. Jednym z najsłynniejszych przypadków jest tu prawdopodobnie Fight Club, film w reżyserii Davida Finchera. Innym, i tu już po raz kolejny muszę ostrzec przed naprawdę ciężkimi spoilerami, jest powieść detektywistyczna Zabójstwo Rogera Ackroyda, autorstwa Agaty Christie. Narracja prowadzona jest pierwszoosobowo, z perspektywy jednego z bohaterów, doktora Shepharda, lekarza żyjącego w małej wiosce, który zamieszany został w sprawę serii morderstw. To on opowiada nam o wydarzeniach, przedstawia bohaterów i uczestniczy w śledztwie u boku słynnego detektywa Herkulesa Poirot. W finale powieści dowiadujemy się, że to Shepard był odpowiedzialny za te morderstwa. Christie umyślnie skonstruowała narrację w taki sposób, by narrator nigdy nie wyraził w niej ani jednego kłamstwa, ale za pomocą uogólnień lub przemilczeń umyślnie wprowadzał w błąd czytelników, którzy nie podejrzewali Shepharda, ponieważ jest on narratorem i gdyby był winny, szybko dowiedzielibyśmy się o tym z jego narracji. Tym, co różni sytuację głównego bohatera filmu Fight Club albo doktora Shepharda z kryminału Agaty Christie od sytuacji Sadii i Kematu, jest fakt, że w obu pierwszych przypadkach odbiorcy otrzymali w końcu obiektywnie podaną informację o tym, że narrator jest niewiarygodny, o tym, że kłamał i w jaki sposób kłamał. W obu przypadkach jest to użyte w charakterze niespodziewanego zwrotu akcji. Odbiorca historii nagle dowiaduje się, że wiele kluczowych informacji o świecie przedstawionym, które do tej pory poznał, jest fałszywych. I dalsza część narracji przedstawia mu nowe, te prawdziwe. Co jest ekscytujące i narracyjnie ciekawe, bo niespodziewanie niszczy część wybudowanego nam przez narrację świata przedstawionego i każe nam go odbudować w swoich głowach na bazie nowych, prawdziwych informacji. Zadanie Pomoc w potrzebie nigdy nie dostarcza nam tego momentu olśnienia, w którym dowiadujemy się, że narrator jest niewiarygodny. Nie ma chwili, w której maski spadają i wszystkie elementy układanki wskakują na swoje miejsce, a odbiorca dostaje to, co w psychologii i naukach społecznych nazywa się odkłamaniem. Nie. Po zakończeniu zadania gracz po prostu idzie dalej w niejasnym przeświadczeniu, że być może postąpił niesłusznie, bo miał zbyt mało informacji, by zdecydować, która decyzja jest prawdziwa. I nigdy nie dostał szansy na poznanie prawdy. Fani gry do dnia dzisiejszego dyskutują o tym, kto w tym zadaniu kłamie, a kto mówi prawdę. Co kilka miesięcy na Reddicie albo którejś z licznych facebookowych grup poświęconych Skyrimowi czy całej serii gier The Elder Scrolls pojawia się jakaś nowa dyskusja na ten temat, w której ktoś utrzymuje, że znalazł definitywny dowód na to, jak wygląda prawdziwa wersja wydarzeń. Tylko po to, by inni przytoczyli mnóstwo kontrargumentów. Ostatecznie zagadka do dnia dzisiejszego pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ została zaprojektowana w taki sposób, by nie dało się jej rozwiązać. Odpowiedź nie istnieje, bo tak naprawdę to nie jest żadna zagadka do rozwiązania. I co najciekawsze, tak jak mówiłem wcześniej, prawie cały świat przedstawiony został zaprojektowany w taki sposób. Gry z serii The Elder Scrolls bywają nierówne, szczególnie jeśli chodzi o oprawę wizualną, mechaniki rozgrywkowe oraz stabilność. Jednak w kwestii sposobu budowania narracji są czymś naprawdę unikalnym. Niemal wszystkie informacje o uniwersum dostarczane są nam za pośrednictwem postaci istniejących w tym uniwersum. O wszystkim dowiadujemy się albo rozmawiając z mieszkańcami i mieszkankami Tamriel, albo czytając odnalezione w grze dokumenty. Przypuśćmy, że chcemy dowiedzieć się czegoś o katastrofie, która zniszczyła położone na północy prowincji miasto Zimowa Twierdza. Wydarzyło się to na długo przed wydarzeniami z gry, więc gracz nie miał okazji obejrzeć tego incydentu. Przetrwała jedynie okoliczna Akademia Magii oraz kilka zabudowań położonych z dala od wybrzeża. W grze możemy porozmawiać na ten temat z mieszkańcami Zimowej Twierdzy oraz uczonymi z Akademii. Ci pierwsi podejrzewają, że magowie przeprowadzili jakiś niebezpieczny eksperyment, który wymknął się spod kontroli i zniszczył większą część miasta. Arcymag z Akademii posądza o to erupcję Czerwonej Góry, wulkanu, który położony jest w sąsiedniej prowincji. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy mówi tak, bo naprawdę w to wierzy, czy po prostu kłamie, by chronić własną reputację. Ponownie, wiemy, że coś zaszło, ale zamiast jednego wyjaśnienia dostajemy dwie przeczące sobie wersje wydarzeń i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zweryfikować, która z nich jest prawdziwa, o ile którakolwiek z nich. Kolejny przykład. Wykonując zadanie Pomoc w potrzebie, możemy, ale nie musimy, zawitać do małej wsi o nazwie Rorikstedt. Poznajemy tam założyciela tej miejscowości, Rorika, który po ostatniej wojnie, 30 lat przed wydarzeniami z gry, osiedlił się na tych ziemiach, by spędzić starość we względnym spokoju. Wioska ma zatem zaledwie 3 dekady, co najwyżej. W grze możemy jednak natrafić na co najmniej dwie książki twierdzące, że Rorikstedt jest miejscowością istniejącą od setek, jeśli nie tysięcy lat. A zatem albo autorzy tych książek popełnili pomyłkę, albo Rorik kłamie. Ale jeśli tak, to czemu? Nie ma żadnego powodu, by to robić. A może ma? A jeśli nie, jeśli naprawdę jest założycielem tej wioski, to kim jest Rorik? Jakąś nieśmiertelną istotą, która z niejasnego powodu żyje na świecie wśród śmiertelników jako skromny właściciel ziemski? Podróżnikiem w czasie? Każda z tych opcji jest możliwa, bo w niektórych grach z serii spotykaliśmy zarówno nieśmiertelnych ludzi, jak i istoty podróżujące w czasie. Widziałem wiele osób uznających tę sytuację za pomyłkę scenarzystów gry, którzy przeoczyli fakt, że napisali miasteczku Rorikstedt dwie wykluczające się wzajemnie historie powstania. I całkiem możliwe, że tak się właśnie stało, ale nie byłbym tego taki pewien. Bo scenarzyści gier z serii The Elder Scrolls od zawsze robili takie rzeczy naumyślnie. No cóż, od prawie zawsze, bo pierwsze części gry były dość standardowymi komputerowymi RPG-ami, mocno inspirowanymi Dungeons and Dragons. Dopiero od trzeciej odsłony serii, The Elder Scrolls III Morrowind, i poprzedzającej jej pobocznej przygodówki The Elder Scrolls Adventures Redguard, seria zaczęła na poważnie bawić się nieco mniej konwencjonalnymi motywami narracyjnymi. Niekiedy naprawdę bardzo niekonwencjonalnymi. Nie teraz, Pelinalu. O tobie porozmawiamy sobie kiedy indziej. Fani gier z serii The Elder Scrolls lubią podkreślać, że uniwersum nie posiada kanonu, tylko mitologię. To może wydawać się pedantyzmem i trochę nim jest, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo trafne rozróżnienie. W fikcji kanon jest terminem oznaczającym zbiór obiektywnych, niepodważalnych faktów, na których zbudowana jest opowieść. To reguły gry, w którą autor gra z odbiorcą. Mitologia w tym kontekście oznacza natomiast założenia o świecie przedstawionym, które mamy, bo musimy mieć jakieś założenia, żeby rozumieć, co się wokół nas dzieje, ale te założenia mogą być w każdej chwili zakwestionowane, bo rzadko kiedy zyskujemy naprawdę niepodważalne informacje. Oczywiście nie oznacza to, że The Elder Scrolls nie ma żadnego kanonu. Nawet w przypadku zadania Pomoc w potrzebie wiemy, że Kematu ściga Sadię i to jest fakt, który nie podlega interpretacjom. Ale cały kontekst tego pościgu i poszukiwań? To już zaczyna robić się bardzo elastycznie i niejednoznacznie. Gra uwielbia tego typu ambiwalencje. Prawie każda znacząca postać w fabule jest interpretowana na kilka różnych sposobów. W zależności od tego, z kim o niej rozmawiamy, albo z jakich źródeł czerpiemy informacje o tej postaci. Każde wydarzenie historyczne, na przykład wspomniane już wcześniej zniszczenie zimowej twierdzy, ma kilka drastycznie odmiennych opisów, właściwie zawsze z mało wiarygodnych źródeł. To sprawia, że eksplorując uniwersum The Elder Scrolls, najczęściej błądzimy niemal zupełnie po omacku. Jednym z moich ulubionych przykładów jest pierwsza edycja kieszonkowego przewodnika po Imperium. Książka ta istnieje w samym uniwersum The Elder Scrolls. Została stworzona przez Cesarskie Stowarzyszenie Geograficzne na zlecenie ludzkiego władcy, Tibera Septima. Przewodnik opisuje poszczególne prowincje kontynentu, na którym toczy się akcja gier, ich mieszkańców, historię i zwyczaje, jak każdy przyzwoity przewodnik turystyczny. Bardzo długo było to zresztą jedno z najbogatszych źródeł wiedzy o świecie przedstawionym w fandomie serii. Przewodnik jest jednak mocno niewiarygodny, ponieważ powstał jako zmyślny materiał propagandowy w celu oczernienia elfich królestw, z którymi ludzkie cesarstwo od zawsze miało skomplikowane relacje, co zresztą możemy zaobserwować choćby nawet w Skyrimie. Członkowie Cesarskiego Stowarzyszenia Geograficznego umyślnie umieścili w nim wiele informacji przedstawiających elfie rasy w niekorzystnym świetle. Byli niewiarygodnymi narratorami i choć wiele informacji zawartych w przewodniku potwierdziło się później w kolejnych grach z serii, to wiele okazało się również oczywistymi przekłamaniami, albo niedopowiedzeniami, albo najzwyczajną w świecie konfabulacją. Kłamstwem. Czemu powiedziałem konfabulacją, skoro mogłem powiedzieć kłamstwem? Pierwsza edycja kieszonkowego przewodnika po Imperium dołączana była jako wydrukowana książeczka do wspomnianej już wcześniej pobocznej gry przygodowej The Elder Scrolls Adventures Redguard. Co ciekawe, ten konkretny egzemplarz jest dość unikalny, ponieważ poza jego główną treścią posiada też dopiski jego poprzedniego właściciela, elfa posługującego się inicjałami YR. YR nie pojawia się jako postać w żadnej grze z serii. Z dopisków, które zostawił na marginesach i pustych stronach, dowiadujemy się jednak, że był dyplomatą, przez pewien czas mieszkającym w stolicy cesarstwa. Pewnego dnia w ręce wpadł mu egzemplarz przewodnika. YR postanowił wysłać go swojemu wujowi, by pokazać, w jaki sposób ludzie tworzą nieżyczliwą elfom propagandę, nawet poprzez tak niewinne materiały jak atlasy i książki dla podróżników. W tym egzemplarzu przewodnika wiele akapitów jest podkreślonych. Jego poprzedni właściciel pododawał własne uwagi, wskazywał poprawki, naszkicował też kilka ilustracji rzeczy, o których podręcznik wspominał, a które YR widział na własne oczy i dlatego zdecydował się wzbogacić o nie treść. Dodał też wiele inwektyw pod adresem ludzi, jako rasy rozumnej. To zresztą sprawia, że YR również jest dość niewiarygodnym narratorem, bo jego uprzedzenia do gatunku ludzkiego są oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka. To z kolei sprawia, że wiele jego poprawek i uwag również niekoniecznie musi pokrywać się z faktycznym stanem rzeczy. Mamy zatem konflikt dwóch różnych perspektyw, z których obie są niewiarygodne i żadnej jako odbiorcy nie możemy do końca ufać. Jest to absolutnie fantastyczna, bardzo błyskotliwie pomyślana rzecz. W internecie dostępne są skany podręcznika. W opisie umieszczę link do łatwiejszej w nawigowaniu wersji hipertekstowej, dostępnej na fanowskiej Wikipedii o The Elder Scrolls. Polecam, nawet jeśli gry nieszczególnie Was interesują. To się czyta niemal jak naprawdę dobrą, postmodernistyczną literaturę fantasy. Mógłbym jeszcze bardzo długo opowiadać o niewiarygodnym narratorze w tej serii gier, bo pod tym względem jest to prawdziwa skarbnica. W grze Morrowind mamy na przykład książkę napisaną przez badacza, który twierdzi, że podróże w czasie są niemożliwe. Sama książka wspomina też o tragicznym końcu cesarskiej dynastii i opisuje to wydarzenie w czasie przeszłym jako coś, co wydarzyło się dawno temu. Tymczasem akcja gry Morrowind toczy się w czasie, gdy cesarska dynastia nadal ma się bardzo dobrze. Dopiero w następnej grze z serii, wydanym 4 lata później Oblivionie, ostatni dziedzic tronu ginie, nie pozostawiając po sobie żadnego potomka. A zatem książka dowodząca tego, że podróże w czasie nie istnieją, sama padła ofiarą przeniesienia w czasie. Samo istnienie tego tekstu przeczy jego treści. Jest też kwestia pewnej gęstej, tropikalnej dżungli, która pewnego dnia została całkowicie wymazana z uniwersum i istnieje co najmniej 5 przeczących sobie teorii, jak do tego doszło. Ale zatrzymajmy się w tym miejscu, bo za moment już zupełnie odpłynę. Jestem niesamowicie zafascynowany tym, w jaki sposób scenarzyści The Elder Scrolls wykorzystują ideę niewiarygodnego narratora, by budować elastyczne, a przez to niesamowicie działające na wyobraźnię uniwersum. Jeśli coś nie podoba mi się, wdajmy na to grze o tron, no cóż, kanon to kanon. Muszę to przełknąć. Jeśli coś nie podoba mi się w Skyrimie, albo w Morrowindzie, albo w Oblivionie, najprawdopodobniej istnieje kilka alternatywnych wersji wydarzeń, albo wytłumaczeń, z których mogę wybrać sobie tę, która pasuje mi najbardziej. Dzięki za obejrzenie mojego nowego wideo eseju. Książka The Rhetoric of Fiction jest do znalezienia w internetowej wypożyczalni archive.org, gdzie za darmo można uzyskać do niej czasowy dostęp. Z tego co mi wiadomo, nie ukazała się w całości w języku polskim, ale czasopismo kwartalne Pamiętnik Literacki w latach 70. opublikowało jej fragment na swoich łamach. W opisie tego materiału znajdziecie linki do obu tych rzeczy. Absolutnie nie polecam lektury, jest przerażająco nudna, nawet dla osoby z wykształceniem humanistycznym. Przypuszczam, że dla normalnych ludzi może okazać się śmiertelnie nudna, lepiej nie ryzykować. No ale od czytania nudnych książek macie mnie. I jeśli chcecie wspomóc mnie w tej misji, będzie mi bardzo miło. Życie humanisty w tym kraju nie jest proste. Bardzo trudno znaleźć sobie sensowną pracę. Nikt nie bierze cię na poważnie, a ścisłowcy myślą, że poszedłeś na filologię tylko dlatego, że jesteś za głupi, by rozumieć matematykę. No ale już przestaję narzekać na mój niewesoły los. Osoby wspierające mnie na Patronite mają dostęp do wczesnych wersji scenariusza oraz dostają moje wideo eseje co najmniej kilka dni przed ich oficjalną premierą. Więc jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, absolutnie nie będę miał niczego przeciwko. Jeśli jednak wolicie mniej zobowiązujące relacje, w czym absolutnie nie ma niczego złego, posiadam również konto na Ko-Fi, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. I to już by chyba było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.